Internet-y magical podcast. This is Steve Spill. Listen to this podcast constantly.
Dzień dobry. Witaj wędrowcze. Witamy Cię w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu.
Seria Posiedzona Blackpool trwa w najlepsze, ale chyba już powoli dogorywa.
Ha! Albo i nie.
Albo i nie.
Bo nadciągamy właśnie z kolejnym odcinkiem z serii BMC 2024, czyli Blackpool Magic Convention 2024. I dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym. Zresztą wiesz pewnie już z tytułu, ale jest to taki element, który nigdzie na świecie nie pojawia się na taką skalę jak na Blackpool Magic Convention.
A jeżeli chciałbyś wiedzieć, co znaczy BMC, to rozwinę ten skrót dla ciebie. Było, minęło, czekamy. W nawiasie na kolejne.
Właściwie to chyba tak powinno to brzmieć. W każdym razie, Blackpool szczyci się tym, że ma najwięcej magicznych sprzedawców, czy też dealersów, jak to się mówi, na całym świecie.
I o tym dzisiaj ci opowiemy. Z tej strony Maciej
oraz Patryk.
Zaczynamy.
Mamy dżingle, czy mamy je sami teraz? Bo nie pamiętam.
Patryku, ilu było dealersów?
W tym roku była chyba rekordowa ilość dealersów na Dealers Hall w Blackpool. Było to 174 stoiska. Choć dosyć szybko zmieniły się w 173, ale o tym już zaraz.
Tak było, potwierdzamy. Więc rzeczywiście.
Mamy zdjęcia nawet, jakby ktoś nie wierzył.
Tak. Rzeczywiście naprawdę rekordowa ilość była stoisk i w porównaniu do zeszłego roku był to ogromny wzrost. A w porównaniu do tego roku zaraz po pandemii, kiedy to Blackpool było takie niewydarzone.
Tak, to absurdalny wręcz wzrost.
Tak, bo w biologii jest takie coś jak niby nóżki. I to było takie trochę niby Blackpool.
Niby
takie.
Blackpool, tak, 2022.
Drugi, tak. Takie smutne było, to Blackpool nas wtedy nie było.
Tak, my też ominęliśmy, ale wtedy było tam około niecałe 1500 osób, z tego co pamiętam.
Tak.
W tym roku było powyżej 4000.
Tak, zbliżali się ponownie do 5000, bo to jest ta magiczna bariera 5000 osób, których jeszcze Blackpool nie przekroczyło nigdy.
Aczkolwiek jak rozmawialiśmy z prezesem Blackpool Magicians Club, to powiedział nam, że w tym roku było mniej osób niż rok wcześniej, w 2023.
Tak.
A nie było tego widać.
Ale za to było wielu hobbystów.
Tak, zdecydowanie.
No, więc Dealer Hall w tym roku rozlał się na dodatkową salę.
Tak, przyjęli jedną salę, która wcześniej była zaaranżowana na salę teatralną.
Tak, i to była ogromna sala.
Tak, to była spora sala, gdzie były fajne wydarzenia. Kiedyś widzieliśmy nawet w tej samej sali show Nika Divat, które było fajne.
Tak, było nawet bardzo fajne. I ta sala była bardzo ciekawa, bo ona była dopasowana do właśnie pokazu, w związku z tym ona nie miała okien za bardzo sufitowych, była taka zaciemniona i ja tam zawsze traciłem orientację, nie wiedziałem, gdzie jestem.
Tak, to było wręcz fascynujące. Maciejowi działo się coś dziwnego i zaczynało się kręcić i mówić, a to, tam już byliśmy? To teraz w którą stronę idziemy? W tą?
Tak,
gdzie tu jest lewo, gdzie tu jest prawo?
I tutaj możemy powiedzieć, że w tej hali, bo będziemy mówić o ciekawszych produktach, ale Patryk, widziałeś te monetki tam.
Tak, widziałem tam najlepsze gafy monetkowe chyba dostępne obecnie na rynku, odkąd zmarł pan Von Ock. I byłem pod wrażeniem naprawdę.
I taki młody Azjata to robił,
tak,
nie?
Tak, taki młody Azjata dał mi monetę do sprawdzenia. I ja tak patrzyłem, no moneta jak moneta. Widać, że srebrny Morgan dolar. Droga moneta. Bardzo fajna. I jak potem zobaczyłem, czym to naprawdę jest, to oczy wyszły mi z orbit, mózg wypłynął uchem i ogólnie rzecz biorąc zacząłem się zastanawiać, czy może jednak wydać te 800 funtów na tą monetę.
Ale potem przyszło orzeźwienie i Parek stwierdził, że lepiej wydać 2 lata treningu.
I doszedłem do wniosku, że jednak lepiej, żeby koty miały co jeść, bo moja narzeczona mnie zabije, jak koty nie będą miały jedzenia, dlatego że wydałem wszystkie pieniądze na jedną monetę.
Ale to jest ładna moneta.
To jest super moneta i nadal trochę żałuję, że jej nie kupiłem, ale dać 5000 zł prawie za jedną monetę.
Czy naprawdę jedną?
Tego nie powiem.
No.
Nie wiem, kto tego słucha.
No, więc Dealer Hall był ogromny i było dużo różnych stoisk i były różne rodzaje stoisk.
Tak, były różne rodzaje stoisk i widzieliśmy je na dwie takie podstawowe kategorie. W Więc zacznijmy od tego, kto był na tych stoiskach.
Kto był na tych stoiskach?
Były stoiska dużych sklepów magicznych, bo pojawił się między innymi Alakazam.
Tak.
Był Probdog.
Był.
Był Vanishing Ink.
Był, bez Joshua Jaya.
Tak, bez Joshua Jaya, bo on wystawiał akurat jakieś swoje show gdzieś. Był Penguin Magic, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych.
Był.
Był Magic Box.
Był. Były Magic Dream.
Magic Dream z Francji, tak.
Mind FX.
Mind FX był akurat, a to już dalej. To już, CEO to,
Magic.
Już nie to, to już nie to. Nie, to już macie przeskoczyć za
a
daleko.
CEO Magic?
Dobra, CEO Magic też możemy powiedzieć, bo CEO Magic to jest dosyć sporym magicznym sklepem.
I był nowy rosnący magiczny sklep, który chciałem prosić twojej uwadze, drogi słuchaczu. Jest to Monster Magic.
Monster Magic jest nowy?
Oni są w miarę nowym sklepem i teraz walczą za pomocą cen, bo ty tam kupiłeś dwie książki.
Tak, chyba coś tam kupiłem.
Od pana Tomka.
A, okej, okay, no tak.
W bardzo, bardzo, bardzo dobrych pieniądzach i mieli dużo rzeczy właśnie w dobrych cenach. I Monster Magic jest, jeżeli kupujesz magię, jest sklepem, który powinien zwrócić uwagę, drugi słuchaczu.
Ale to nie jest przypadkiem ten sklep, który nie wysyła do Polski?
I wydaje mi się, że może nie wysłać do Polski.
A, okej. Okay.
Ale pan magik Damian może ci to załatwić.
Tak, ale to też był, to nie był właśnie duży sklep, więc to już była następna kategoria, do której zaraz dojdziemy. Mhm. Bo były te duże sklepy, te, które wszyscy znają. Bo Vanishing Ink jak zwykle postawił sobie stoisko z takimi przepierzeniami jakimiś, takie no duże, widoczne z daleka i no oni lubią wkładać pieniądze w marketing, więc tutaj też po raz kolejny zainwestowali w dobre stoisko.
Bo w Blackpool możesz sobie kupić zasadniczo duży stół albo mały stół, a Vanishing kupuje dwa duże stoły.
Naprzeciwko siebie i zabudowuje całe przejście tak, że wchodząc tam czujesz jakbyś był u nich w jakimś salonie, showroomie czy innym tego typu pomieszczeniu. I przechodzisz dalej i tam nagle są już zwykłe stoiska, które wyglądają trochę biedniej w porównaniu do Vanishingu. Aczkolwiek Vanishing miał rzeczywiście duże stoisko kolejny rok z rzędu i w tym roku nie zatrzymałem się tam ani na sekundę.
No ja się zatrzymałem na moment, nawet zbiłem piątkę Sandy.
No, więc mieliśmy duże sklepy, ale mieliśmy też mniejsze sklepy magiczne, jak na przykład właśnie wspomniany Mind FX od Michaela Mareya.
Albo twoi Włosi.
Le Cervante, tak, z Mediolanu, też Włosi, moi znajomi, Maćka znajomi i Jędrzeja znajomi. Znaczy, no, nasi znajomi chyba mogłem powiedzieć, byłoby szybciej. Ale kto powiedział, że słucha naszego podcastu, dlatego że jest krótki? Nikt nigdy.
Nikt nigdy nie powiedział, że słucha tego podcastu.
Tak, choć mieliśmy informację, że szybka seria dobrze się słuchała, bo była szybka, ale mieliśmy też informację, że szybka seria źle się jej słuchało, bo była szybka. Więc teraz nie robimy
tak
nic.
Źle, szybko. Tak niedobrze. Tak. Jak się odwrócić, tam pięty z tyłu.
Tak, tak, pięty. Dokładnie tak było w tym powiedzeniu. Więc były też mniejsze magiczne sklepy, jak na przykład World Magic Shop.
Mhm.
Jeden z Maćka ulubionych sklepów.
Tak.
Bardzo.
I mieli jeden z najlepszych produktów w Blackpool, o którym opowiemy ci w dalszej części tego podcastu.
Tak, był też... A nie, to już trochę inna kategoria. Chciałem przeskoczyć za daleko. Były mniejsze magiczne sklepy, które miały swoje produkty, miały inne produkty, innych producentów, takie z Murphy's Magic. Były sklepy z przecenioną magią w stylu Discounted Magic. I tutaj wśród tych sklepików dorzuciłbym też te stoisko, które zniknęło w pewnym momencie. W trakcie chyba pierwszego dnia to było już.
To był drugi dzień.
Początek drugiego dnia.
Tak.
Tak.
Ale dlaczego zniknęło stoisko?
O, to jest bardzo ciekawa historia, więc cieszę się, Macieju, że pytasz, mimo że znasz odpowiedź, ale nasi słuchacze nie znają jej, więc to da nam idealny pretekst do tego, żeby naciągnąć trochę czas podcastu i powiedzieć im. Dokładnie. W każdym razie, było stoisko, gdzie stał taki pan, taki starszy trochę i miał naprawdę dużo różnych rzeczy, tak? Przegląd pełny.
Tak, ale co ciekawe, a propos tego pana, i powiem to trochę w jego obronie, ten pan był wyjątkowy dlatego, że był w stanie pokazać ci każdy efekt, który miał na swoim stoisku.
Tak, dosłownie. Wiemy to, bo rok wcześniej kupiliśmy coś od niego.
Tak.
Nie wiedząc tego, co wiemy teraz i co zaraz ci powiemy, drogi słuchaczu.
W tym roku nic od niego nie kupiliśmy, wiedząc, bo wiemy już to, co wiemy.
Tak.
Ale było ciekawe, że rzeczywiście miał opanowany w taki sposób, że był w stanie performować każdy efekt, który tam miał. A miał tych rupieci dosłownie, no, z 200.
Tak, masę. I w każdym razie okazało się, że ten oto pan sprzedaje produkty, które nie do końca powinien sprzedawać. I takie, które nawet nie może sprzedawać, bo były to produkty pirackie.
Ukradzione z AliExpress, to co lubią polscy magicy. Wiemy, że to masz w szufladzie, wiem kim jesteś.
Tak, takie produkty, które zostały kiedyś, pomysły na nie zostały skradzione, zostały piracko wyprodukowane gdzieś najprawdopodobniej w Chinach, są sprzedawane w śmiesznych pieniądzach na AliExpress z kradzionymi szkoleniówkami i ten pan miał całe stoisko zajęte tym właśnie. W tych opakowaniach, które dosyć mocno wskazywały na to, że jest to kradzione.
Tak, i pała goryczy została przegięta w momencie, kiedy naprzeciwko niego był producent jednego z efektów, które ten pan sprzedawał w wersji pirackiej. I tak. Blackpool Magic Club przyszło, wysłało swojego anioła śmierci.
Tak.
W swojej tweedowej marynarce nienawiści.
Który przyszedł i swoim nienagannie uprzejmym językiem angielskim wyrzucił tego pana na zbity pysk.
Tak. I zostało to zrobione elegancko, z klasą, mimo że sytuacja była bardzo przykra. Aczkolwiek tutaj pragnę podkreślić, że mój osobisty przyjaciel, Tom Stone, z którego łączą mnie bardzo przyjacielskie relacje.
Zażyłe relacje.
Tak. A zachęcał na grupie Blackpoolowej do linczu, do tego, żeby pobić tego starszego pana i wyrzucić jego rzeczy na ulicę.
Tom Stone to jest taki przyjazny gość.
Tak,
to
bardzo, bardzo, bardzo go lubię, on lubi mnie, jesteśmy przyjaciółmi.
Tak. Pamiętajcie, zawsze warto lubić kogoś, kto nawołuje do bezsensownej przemocy.
Tak. Więc podróbki z AliExpress się nie sprzedawały. I to akurat ten pan był takim ostatnim ogniwem. Przypuszczam, że w przyszłym roku i tak się wystawi. Ale w zeszłym roku było znacznie więcej tych podróbek z AliExpress.
Tak. I wydaje mi się, że wcześniej one mogły się pojawiać, bo Blackpool Magician's Club nie był gotowy na to, że nagle to się zacznie tutaj prezentować na takiej konferencji, że komuś się będzie opłacało zainwestować w stoisko, bo i tak zarobi na kradzionych, podrobionych produktach.
Znaczy to już wiele razy o tym mówiliśmy, ale skala piractwa w magii, kradzieży rekwizytów i ich wytwarzanie, czy też wrzucanie pirackich wyjaśnień na YouTube'a rośnie i jest skorelowana z tym, w jaki sposób tworzą się pasjonaci magii, w jaki sposób to się wszystko rozmnaża, a producentom to trochę tak naprawdę jest na rękę, bo oni chcą po prostu sprzedawać. To jest długi, skomplikowany temat, nie ma czasu na to, żeby o tym mówić i tak strzępimy tutaj za bardzo języki.
Tak, a i tak mamy się lepiej niż producenci pulpy pomidorowej. Kto wie, ten wie. Poza małymi sklepami magicznymi mieliśmy jeszcze mniejsze zazwyczaj stoiska i były to stoiska producentów magicznych efektów, produktów, rekwizytów. Ludzie, którzy najczęściej są pracującymi magikami, którzy wymyślają coś, tworzą jakiś przedmiot, który można wykorzystać w spektaklu i sprzedają go innym iluzjonistom. Czy to dlatego, że nie opłaca im się produkować tego tylko dla siebie, czy to dlatego, że chcą się podzielić z magiczną społecznością swoim tworem.
No i tutaj takim dobrym przykładem jest pan Losander.
Tak, pan Matthew Wright.
Matthew Wright, tak.
W tym roku też swoje stanowisko założył Roddy McGee, tak? Dobrze pamiętam, który wcześniej współpracował dosyć mocno z Pingwinem, chyba nadal współpracuje z nimi, ale otworzył też swoją firmę Trick Trick Boom i otworzył tam pierwszy raz swoje stoisko na Blackpool.
Ale co przychodziłem, byłem rozczarowany, że nie było tam muzyki z Queenów. Trick Trick Boom, Trick Trick Boom. We will
trick you.
Znaczy ta piosenka Will Trick You akurat była.
Tak, ale to
ale w innym momencie. I byli też jeszcze producenci tacy miniaturowi, którzy sprzedawali dosłownie jeden produkt. Tutaj przykładem jest gość, który wydał Jupiter.
Tak, właśnie też chciałem o nim wspomnieć.
I ten gość, który takie pudełko, light and heavy box na paczce
tak,
po
to
kartach.
Tak, też było dosyć dziwne.
Dziwne to było.
Black Cat Magic też coś podobnego było.
Tak, to Black Cat Magic akurat jest troszkę większym sklepem, bo
też
tam
małym
mają.
Sklepem magicznym, ale też mieli kilka swoich tam zaprzyjaźnionych produktów.
Tak.
Ten Azjata, o którym wspominaliśmy, z Blue Ether Magic.
No.
Kiko Pastur też tak miał wystawione
tak,
swoje produkty.
Kiko Pastur przyjechał w tym roku pierwszy raz ze swoim stoiskiem i miał... No Kiko jest super, tak? Miał parę dobrych rzeczy i miał najgorszych handlowców na świecie. Jak z Jarosławem podeszliśmy do jego handlowca, kiedy Kika nie było, żeby nam pokazał rzeczy, bo był tak śmiertelnie obrażony, że nam musi coś pokazać. Jak zapytaliśmy o książki, które on dwie nas sprzedać, powiedział, no to są książki. Jarek się go pyta, a co jest w tej książce? No różne triki. Głównie close-up. I rozmawiało się z nim tak, jakbym gadał ze ścianą albo z Patrykiem czasami.
Z bardzo niechętną ścianą. Albo bardzo
w miarę życzliwym
tak,
Patrykiem.
Patrykiem. Tak, ale stoiska producentów są zazwyczaj bardzo ciekawe, jak na przykład był też ten gość, który wymyślił Toon Balloon.
Tak.
Gadający balon.
Toon Balloon był jednym z takich fajnych w miarę hitów, które w odpowiednim kontekście mogą zrobić robotę.
Tak, w pokazach dla dzieci jak najbardziej.
Jak kojarzycie ten efekt, ja nie pamiętam jego nazwy, żeby już powiedzmy, czym jest Toon Balloon, a macie kartkę, rysujecie buzię i ta buzia zaczyna mówić i jak jesteście brzuchomówcą, to możecie zrobić lepiej, jak nie jesteście brzuchomówcą, możecie zrobić to gorzej, ale generalnie animujecie kartkę, która gada do dzieciaków i potem ją wyrywacie już niezanimowaną, dzieciaki dostają kartkę, która będzie ich straszyła w nocy, to możecie to samo zrobić z balonem.
Tak, rysuje się buźkę na balonie i ona zaczyna się poruszać, a potem daje się ten balon komuś na pamiątkę i tam nie ma żadnej poruszającej się buźki.
Tak. No i to jest super. Był też taki fajny balon, taki, znaczy to akurat był w mocnym cudzysłowiu. Ten balon, który kosztował 1 000 000 złotych.
Haunted balloon.
Tak, ten.
Balon, który na życzenie mógł ulatywać w powietrze albo opadać w dół.
I on z kilometra, ten balon, wyglądał fatalnie.
Nie, no ten sznurek wcale nie wyglądał tak źle.
Nie, wyglądało to naprawdę szkaradnie.
Tak, wyglądało to bardzo źle. Nie, jakby to oszukało kogoś ślepego, to byłbym pod wrażeniem.
Tak. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że moje efekty nie oszukają ślepego dziecka w szkole podstawowej, to ten balon jest tak jak moje efekty.
Tak, dokładnie.
Jeżeli tego słuchasz, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Z producentów magicznych było to stoisko chyba po raz pierwszy w ogóle, TCC.
Tak.
Firmy z Chin.
I TCC jest firmą bardzo, jak to mówią Brytole, shady.
Jest to firma dosyć kontrowersyjna. Tak.
Bo tak naprawdę to oni lezą trochę z tym piractwem, a tak naprawdę to trochę nie.
Niby tam mają twórców zagranicznych, dla których produkują ich produkty. Niby kradną stare pomysły i odnawiają je w gorszych wersjach często.
Ale dają też szansę młodym twórcom, na przykład wydali efekt Romana Słomki, czy naszego rodaka. Pozdrawiamy.
I to jest fajne, że dają innym ludziom też swój dostęp do linii produkcyjnych.
Tak. Bardzo często też ich produkty są spoko w dobrej cenie, a równie często ich produkty nie przechodzą żadnej kontroli jakości i kiedy je kupujesz, to okazuje się, że absolutnie nie mają szansy działać ani wyglądać. Że możesz od razu je wziąć i wyrzucić.
Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, kupowanie od nich na Blackpool było jak najbardziej w porządku,
tak.
Bo kupowanie u nich przez internet może wiązać się ze sporym ryzykiem. Bo niektóre ich produkty są tanie i dobre, niektóre są drogie i badziewne. Więc,
a niektóre są dobre i badziewne. Znaczy, akurat źle wymieszałem te przymiotniki.
Tanie i dobre. Czy drogie i badziewne.
Jakkolwiek, TCC jest po prostu loterią.
Nie, tanie, badziewne też są i są drogie i dobre.
Tak, bo na przykład chciałem od nich kupić jeden efekt i jak zobaczyliśmy, że to, co miało być z drewna, nie było z drewna, tylko z jakiejś dziwnej masy drewnopodobnej i od dotknięcia zaczęło się szczerbić. To tego nie kupiłem.
Nie zainwestowaliśmy w to ciężko zarobionych na pokazach pieniędzy.
Ale inne rzeczy kupiliśmy za to. Nawet poleciliśmy jednemu człowiekowi z Polski, żeby sobie zakupił tam jedną rzecz, która była również bardzo, bardzo, bardzo dobra.
Tak, bo niektóre rzeczy mieli naprawdę bardzo fajne. Jak masz dostęp do dobrych linii produkcyjnych, jak oni w Chinach, no to hej, czemu nie?
No i TCC akurat zrobiło coś, o czym też musieliśmy ci powiedzieć w tym podcaście, więc właśnie to zrobię. A na sam koniec...
Tak, trochę żałuję tego.
Ja też żałuję, bo były rzeczy, których nie kupiłem i rzeczy, które kupiłem, kupiłem sobie backup. Na sam koniec zrobili szaloną wyprzedaż, sprzedawali wszystko za połowę ceny.
Nie tylko za połowę ceny. Oni mieli specjalne wyprzedaże na Blackpool.
Tak.
Że były rzeczy dużo tańsze na Blackpool.
Bo rzeczy na Blackpool kosztowały tak 70% ceny ze strony.
Tak. A dodatkowo od tych już obniżonych cen zrobili jeszcze 50% obniżki. I bo nie chcieli z tym lecieć do Chin.
Tak. I na końcu można było sobie kupić, no, po prostu kupić rzeczy.
Tak, za śmieszne pieniądze.
No, na przykład, że...
Dowiedzieliśmy się tym już, jak było zamknięte stoisko.
Znaczy, dowiedzieliśmy się o tym, jak wjechaliśmy w autobusie. Z grupy Blackpoolowej.
Czyli stoisko było już zamknięte.
Nie wiadomo, nie było nas.
Nadal jest zamknięte.
Albo dalej jest otwarte.
Nie,
to
nie
to stoisko
jest.
To się broni.
To jest stoisko Schrödingera.
Blackpool już się skończyło, ale jedno stoisko dalej się broni. Mała osada niewielkich Chińczyków. Wciąż stawia opór na jeźdźcom. Idźcie już stąd, chcemy tu umyć podłogę. Nie!
Trochę tak.
No więc TCC było bardzo ciekawym stoiskiem i no, spędziliśmy przy nim troszkę czasu. No i jeszcze tak. Były stoiska rupieciarnie, nie?
Tak, były stoiska rupieciarnie, w których było masa różnych, najdziwniejszych rzeczy.
I to są moje ulubione stoiska.
Znaczy to moje drugie ulubione rodzaje stoiska.
Zaraz po książkach?
Zaraz po starociach, tak.
Znaczy
które też są w rodzajach książkowych i rekwizytowych.
Znaczy ja rupieciarnie traktuję jako też starocie, u mnie też są w rupieciarniach mojej kategoryzacji.
To Macieju, Chris Cross, jego stoisko.
To jest są rupiecie.
A, okej, okay, bo ja to właśnie jako starocie.
Castle Magic też dla mnie rupiecie.
Castle Magic Services, tak, też dla mnie to właśnie też starocie. Więc troszkę źle to nazwaliśmy, bo były też rupieciarnie, gdzie można było na przykład kupić sztuczną kupę.
A, te rupieciarnie, joke shopy.
Tak, joke shopy z Azji.
Tak, joke shopy z Azji nawet tam nie podchodziłem w tym roku, ale w zeszłym roku na przykład jeden joke shop z Azji przyjechał i poza sztucznymi kupami miał z jakiegoś powodu nakręcane pieski, które szczekają, te co można kupić czasem tak. od takich sprzedawców na ulicy, co z kocu sprzedają. I z jakiegoś powodu to mieli i to tam sobie było.
I dlatego ktoś jeszcze z dużym poczuciem humoru podchodził tam regularnie i nakręcał te pieski. Tak. Więc one bez przerwy świeciły, szczekały i piszczały.
Tak, i darły im mordy. I w tym roku...
I to było to samo stoisko, co miało figurki z Marvela.
Właśnie chciałem powiedzieć, mieli pirackie figurki Ironmana z jakiegoś powodu i to tam było.
A w tym roku na szczęście już nie. Widać, nie sprzedali ich zbyt wielu.
No niemożliwie, no.
Nie wiem czemu, naprawdę.
Więc to są Patrykowie rupieciarnie, a dla mnie rupieciarnie, nawet nie zwracałem uwagi, bo te stoiska, tak samo jak ten krawiec, który sprzedaje te koszule z cekinami. Tak,
koszule z cekinami, marynarki z cekinami, brakuje tylko majtek z cekinami, bo buty z cekinami chyba też były.
Były. A no tego jest dużo, ja na to nie zwracam uwagę. Znaczy uwagi.
Tak, język polska trudny być.
Ja tak dużo spędziłem czasu w Anglii, że zapomniałem mowy starego kraju.
Sorry, I can't rozmawiać Polish.
Caroline, is that you?
Aczkolwiek spotkaliśmy jedną osobę, która tak robiła, więc...
Tak, to było bardzo zabawne.
Ale nie wchodźmy w szczegóły.
Tak. Ale zapytajcie Patryka o to na 310, bo to jest naprawdę zabawna historia.
Tak. W każdym razie były też starocie lub rupieciarnie, według Macieja.
Dla mnie to są rupieciarnie, dla Patryka starocie, ale to są moje ulubione stoiska.
Tak, moje też. Bo są ludzie, którzy, jak na przykład wspomniany wcześniej Chris Cross, wykupują wszystko po zmarłych magikach.
Tak, Chris Cross jest hieną cmentarną.
Tak, to jest dobre określenie, bo on skupuje rzeczy w śmiesznych pieniądzach, bo zazwyczaj kupuje, idzie do wdowy po zmarłym magiku i mówi, kupię wszystko to, a potem wiedząc, co tam jest, sprzedaje to w naprawdę drogich pieniądzach.
Tak, z 20-krotnym przynajmniej przebiciem.
Tak, bo sam chciałem kupić kilka rzeczy, które miał, ale okazało się, że jego ceny były sporo powyżej rynkowych.
Tak, no szukaliśmy jednej książeczki, która ma tam 20 stron, ale jest dla nas dosyć cenną książeczką i chcieliśmy ją kupić, ale Chris Cross chciał za tą książkę 200 funtów, w związku z tym powiedzieliśmy, sorry Chris, no nie thank you. I kupiliśmy e-booka na Leblale.
Tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o starocie książkowe, to sporo... da się znaleźć takich naprawdę perełek. Jeśli ktoś chce uzupełnić swoją biblioteczkę albo zacząć w ogóle zbierać biblioteczkę, to stoiska ze starociami bądź z rupieciami książkowymi to jest coś, co koniecznie trzeba odwiedzić na Blackpool.
Tak.
A jeśli ktoś nie chce zbudować swojej biblioteczki, to czemu?
Buduj biblioteczkę. Warto mieć biblioteczkę. I warto jest też wiedzieć, że w wielu tych starociowych, rupieciarniowych książkarniach, język polski, zapomniałem mowy starego kraju, warto pytać, nie tylko patrzeć. Bo często ci ludzie nie wykładają wszystkiego w tym momencie i mają jakieś dziwne kosze z książkami gdzieś tam z tyłu w samochodzie i nie chcą mi tego przynosić, więc ci to przyniosą, jeżeli o to poprosisz ładnie.
Tak, ogólnie warto pytać. Ja chciałem kupić coś w jednym sklepie, co jak niezbyt rozsądny człowiek, żeby nie mówić debil, w zeszłym roku nie kupiłem tego ile potrzebowałem. I w tym roku podszedłem i nie mieli tego na stoisku. Więc szybciutko zapytałem ich, czy mają. Powiedzieli, że właściwie to mogą donieść. Za godzinę, żebym przyszedł. Przyszedłem za godzinę, nadal tego nie przynieśli. Więc powiedziałem, żeby przynieśli, to ja co kupię. Oni powiedzieli, no to przyjdź po południu. Przyszedłem, nadal tego nie mieli. Ale już kolejnego dnia, od samego rana, ten produkt, którego wcześniej nie mieli, bo mieli go gdzieś w magazynie, czy w samochodzie, czekał tam na mnie. I mogłem go sobie kupić.
Tak, podobna sytuacja była również z efektem z kotami. Ja podszedłem do miejsca, gdzie miał być efekt z kotami i pan Chińczyk powiedział, nie wzięliśmy tego, zostało to w Japonii, czy też w Tajlandii.
Oni chyba są z Japonii akurat.
Znaczy tak naprawdę oni są ze Stanów w ogóle, bo to było CEO Magic, ale gość był albo Chińczykiem, albo Japończykiem, nie wiem. W każdym razie mówi po angielsku z równą biegłością jak ja, więc zgadaliśmy bardzo super. I on powiedział, że nie ma tego, nie wzięli tego ze swojego starego kraju. I przechodzimy do tego stoiska dzień później. I ja mówię Patrykowi, no miało tu być ten trik z kotami, który chcieliśmy kupić. I nie było tego triku z kotami. A Patryk patrzy, a tu patrzy na nas ten trik z kotami.
Tak, z takiej wielkiej sterty
tych trików z kotami.
Jeden jeszcze był na takim małym piedestale, tak. Żeby go było lepiej widać.
I wtedy sobie kupiliśmy trik z kotami, bo okazało się, że przez to, że zapytałem i goś powiedział, nie ma tego, musiał to powiedzieć swojemu szefowi. A szef powiedział, ja to wziąłem.
Tak.
Tam pod brudnymi majtkami leżą.
Aż żałuję, że kupiłem tylko jeden.
Ja też bardzo żałuję, że kupiłem tylko jeden, jak debil.
No zdarza się. Anyway. Tak, warto przyglądać starocie, rupiecie, bo można wygrzebać naprawdę ciekawe rzeczy. Wiem, że Maciej teraz jakiś portfelik sobie wykopał.
No, Orfika sobie kupiłem za jakieś grosze.
No, jakieś śmieszne pieniądze. Ja sobie jakąś tam książeczkę. Dobra, książeczek całkiem sporo kupiłem.
Ja kupiłem dużo rzeczy z brązu.
Tak, z brązu też, no. No, ja kupiłem też fajną rzecz z brązu. Wiesz, o czym mówię. Wiem. Saren też wie, o czym mówi.
Wiem, mówię, o czym mówisz.
Bo siedział nad tym później.
A to?
Próbował to rozgryźć.
To.
Ach, to jest cudowna rzecz.
Bardzo fajna rzecz.
Bez wchodzenia w szczegóły. Chodźmy więc dalej. Bo są jeszcze, moim zdaniem, dwa rodzaje stoisk. One są już mniejsze. Znaczy mniejsze, są rzadsze. Jest to mniejsza kategoria, bo mamy resellerów. Są ludzie, którzy kupują od producentów rzeczy i próbują to sprzedać w droższych cenach.
Tak, na przykład Warp Magic, który jest Magic Shopem takim niewielkim i również reselluje. Ma tą linę na przykład, którą kupił z Castle Magic.
Tak, tak. Ma. Bo niektórzy są cwani i wykupują ostatnie resztki serii, żeby potem zarobić na sprzedaży tego produktu, a niektórzy po prostu kupują coś i wystawiają to w większej cenie, bo mają nadzieję, że podejdzie ktoś, kto nie sprawdził tego na innych stoiskach. I raz tak miałem na jednym Blackpool, że prawie kupiłem serię książek, która kosztowała, to było, no, dwie, o ile dobrze pamiętam, było gościał 210 funtów za jeden tom z trylogii. To wychodziło 630 funtów za całą trylogię. A przy innym stoisku kupiłem to samo, za 210 funtów, czyli cenę innego tomu, za całą trylogię. Więc tam jeden gość chciał to sprzedać 3 razy drożej.
Tak, bo to nie jest prawdą myśleć, że magiczni sprzedawcy chcą twojego dobra. Nie, oni chcą tylko twoich pieniędzy. O tym musisz pamiętać.
Tak, tak, warto o tym pamiętać. Więc mamy resellerów, a także zaczynają pojawiać się stoiska, na których sprzedawane są szkolenia.
Tak, na przykład Benjamin Earl. Benjamin Earl ze swoim stoiskiem The Family.
A to jest ta jego subskrypcja, prawda?
Jego subskrypcja i on tam sprzedawał właśnie dostęp do swojej subskrypcji, jakieś poszczególne produkty z tego.
Tak.
School of Basking.
Tak, School of Basking sprzedaje swoje szkolenie z baskowania. Wiem, że ktoś tam sprzedawał szkolenie z prowadzenia magicznego biznesu.
Tak,
różne tego typu rzeczy.
Jest tego dużo, te złote tabletki można sobie kupić na każdym rogu i można mieć nadzieję, że coś doda.
Jeśli chcesz się zastanowić nad tym, to się zastanów. Jeśli chcesz poznać nasze zdanie, to możesz nas zapytać. Nie kupiliśmy żadnego szkolenia, ani złotej tabletki. Nie jesteśmy też w The Family.
Nie jesteśmy w The Family.
Nawet nie słuchamy Kelly Family.
Ja nawet nie umiem powiedzieć Benjamin Owl.
Dla Maćka to jest Benjamin...
Benjamin
Sowa.
Benjamin Sowa.
Ech. To by było chyba na tyle z tych takich rodzajów sprzedawców.
Tak.
Ale mamy jeszcze jedną kategorię, którą musimy sobie wymienić.
Jaką?
Bo... Wspominaliśmy już o tym, ale warto zwrócić uwagę na to, co można kupić na stoiskach, bo niektóre specjalizują się w konkretnych rzeczach i mamy na przykład stoiska specjalizujące się w książkach, to takie, które my lubimy. Mamy też stoiska, które specjalizują się w konkretnych efektach magicznych i na przykład tak do tego, do swojej obecności na Blackpool podchodzi Penguin Magic. I Penguin przyjeżdża zawsze z kilkoma efektami, bo to jest bardzo duży sklep, więc oni nie przywożą wielu rzeczy. Tam 5-6 efektów i tyle.
I to jest tendencja, która zaczyna się na Blackpool Magic Convention pojawiać. Bo w tym roku Alakazam miał tylko 8 efektów na swoim stoisku. Penguin Magic miał w ogóle 4 efekty na swoim stoisku, z czego jeden był tak absurdalnie głupi i beznadziejny, że ja nie wierzę naprawdę, że oni to sprzedawali, a to się sprzedawało.
W zeszłym roku też mieli kilka naprawdę złych efektów, a i tak się sprzedawały. Wiem, że z jednym nawet wrócili teraz.
Tak, i wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek. Masz na swoim stoisku, który ma ugruntowaną pozycję, bardzo gówniany efekt. Przychodzi gość i widzi, no nie ma nic do kupienia, ale jest ten gówniany efekt i wtedy myśli, to może ze mną jest coś nie tak, a nie z tym efektem. Kupuje ten efekt i wtedy przekonuje się, że mógł go nie kupować. To jest moje rozwiązanie jedyne.
No, chyba tak. Ale też mogą być ludzie, którzy po prostu nie wiedzą jeszcze, że to jest bardzo zły efekt i go kupują, bo słyszeli, że to jest dobry producent.
Tak. Znaczy ja bardzo ci polecam, drogi słuchaczu, jeżeli będziesz jechał na Blackpool i to... Możesz oczywiście kupować wszystko w tych cool sklepach. Mam tutaj na myśli Alakazam, Penguin, Vanishing i tak dalej. Ale tam są też ludzie, którzy mają mniejsze stoiska, mniej atrakcyjne i ci ludzie bardzo często mają dużą wiedzę. Na moich pierwszych Blackpoolach ja chodziłem po tych ludziach i trułem im dupska, zadając im pytanie, a powiedz mi, jaką książkę kupić.
No i... dla nich to mniej więcej tak brzmiało z Maćka angielskim akcentem.
Tak, jaką książkę. On, co proszę? Yes? What you just said?
Yes, my friend. Do you need some help?
Okay, what book I should buy on this convention?
What? Are you having a stroke?
Book! Write me a title of the book! Tak robię na moich pierwszych Blackpoolach i abstrakcyjnie naprawdę dobrze na tym wyszedłem. Więc tak. Warto jest gadać z tymi ludźmi. Nawet jeżeli oglądasz stoisko i pytasz, co to jest, co to jest, co to jest i podchodzisz do stoiska i tam nie wiesz, nie masz o co zapytać, to ale widzisz, że gość ma jakąś wiedzę. Widzisz, że gość bierze udział w rozmowie albo wygląda jakby był w tej magii dłużej niż miesiąc, to warto jest go zapytać. I możesz usłyszeć jakąś radę, która może zmienić twoje życie. A to co? Jakie były produkty na Blackpool?
Jeszcze warto wspomnieć o tym, że mamy też stoiska, które mają ogólne rekwizyty. Bo na przykład jeśli korzystasz z TT, czy jakiegoś Silka, korzystasz z Delightów, czy innych takich typowych rzeczy, które kojarzą się magikom z rekwizytami magicznymi, że potrzebujesz jakieś liny, potrzebujesz no kostki Rubik. Czegokolwiek tak naprawdę, co jest typowo magiczne, jak mały karty. Coil, karty.
No Bicycle było w tym roku ze swoim stoiskiem.
Gąbczaki.
To takich... Tak, były gąbczaki, tak. Armandzie. Nie wiesz tym, którzy mówią, że nie było gąbczaków na Blackpool.
Gąbczaków było na pełnym, no tak naprawdę pełno było gąbczaków na każdym stoisku. Pojawiły się nawet jakieś nowe gąbczaki produkowane w Japonii, z tego co widziałem.
Tak. I była ta dziewczyna, co wycina te gąbczaki.
Tak, Custom Sponge. To jest... Bardzo ciekawe, że doszliśmy z gąbczakami do takiego etapu rozwoju. Co prawda jest to jedyna osoba na świecie, z tego co wiem, która tak robi.
I jeszcze.
Tak, ale robi to naprawdę na dobrym poziomie.
Możesz sobie kupić gąbczakowe cokolwiek i to będzie gąbczakiem i będzie dziełem sztuki.
Tak, gąbczakowy kotek, wiadomo, bił rekordy, bo kotek. Aczkolwiek gąbczakowa papuga Ara była, super. Tak. Tylko warto zaznaczyć, że nie są to rzeczy tanie i prawdopodobnie nie są to rzeczy, które będą długo w stanie przetrwać.
Te rzeczy nie są jak TT. Nie są ani trwałe, ani tanie.
Tak, dokładnie. A TT jest i trwały, i tani.
I też jest TT.
Tak.
Jego cechy są zawarte w jego inicjałach.
Ale tylko w języku polskim. A w każdym razie są też tam właśnie stoiska, gdzie można uzupełnić rzeczy, które się zużywają, których się używa regularnie i ja sam troszkę przeszedłem przez takie stoiska i wydałem tam całkiem sporo pieniędzy na rzeczy, które wiem, że zużyję w przeciągu tego roku i które zużyłem w przeciągu zeszłego roku, więc lepiej mieć zapas.
No, zawsze tak robimy.
I pojawiają się też coraz częściej stoiska, na których można kupić apki magiczne.
Ale jako, że wszyscy kochamy apki i pojawiają się też stoiska, na których można kupić rzeczy do sterowania dźwiękiem, jakieś dziwne elektroniczne rzeczy, to też się wiąże z apkami, bo do tego wszystkiego jest apka dołożona. Ale ja szczerze mówiąc, jak widziałem, że na stoisku sprzedają elektronikę, to ją omijałem to stoisko szerokim łukiem.
Tak, ja to samo, bo wiem, że są ludzie u nas w kraju, którzy bardzo wierzą w magiczne apki i występują z nimi i robią z tym różne ciekawe rzeczy. Tak, ja no nie jestem w stanie się przekonać do łączenia technologii z magią, szczególnie kiedy widzowie widzą telefon lub jakąkolwiek inną elektroniczną rzecz biorącą udział w pokazie, bo dla mnie to jest jakieś takie przejrzyste. No i mamy jeszcze jedną rzecz wydzieloną tutaj, ale to o tym już mówiliśmy. Mamy jeszcze starocie, ale to starocie to już obgadaliśmy
zbyt super. Dobra, to teraz szybko zabierzemy się na szybką wycieczkę a propos ciekawych produktów, które można było zobaczyć na Blackpool. W większości z tych produktów nie kupiliśmy, ale były ciekawe i nie tylko w naszej opinii, ale również były nominowane do najlepszych produktów Blackpool Magic Convention.
Oczywiście nie ma żadnego konkursu na najlepszy produkt Blackpool Magic Convention, aczkolwiek na grupach, gdzie ludzie rozmawiają, biorą udział w całej konferencji, zawsze pojawiają się dyskusje, kto uważa, co było najlepszym efektem danej konferencji. I w zeszłym roku The Drop zajął, tak moim zdaniem, uwagę większości ludzi, którzy na ten temat dyskutowali. To jest efekt gościa, który w tym roku pojawił się z efektem o nazwie Jupiter, ale o tym...
To powiedzmy już teraz w sumie, bo powiedzmy o Jupiterze, bo to jest taki gość, który wymyśla sobie jeden efekt na rok.
Tak.
I przychodzi na Blackpool i sobie go sprzedaje. I Drop nie wzbudził jakiegoś naszej wielkiej pasji i miłości w zeszłym roku.
Nie, mimo że wszyscy się jarali tym jak małe dzieci.
A więc możemy być lekko stronniczy, jako że nie darzyliśmy jego poprzedniego dzieła wielką sympatią, kiedy podeszliśmy do Jupitera. i tam był jego efekt synchroniczności za pomocą talii kart.
Widz stosował połowę talii kart, on stosował połowę talii kart, widz wybierał jedną kartę w talii, w swojej połowie, odwracał ją do góry nogami, wkładał do talii, po czym okazało się, że to była ta sama, co u magika była odwrócona, a potem okazało się, że obydwaj, mimo że tasowali talię kart, każda karta była dokładnie w tej samej kolejności, co jej bliźniak w pakiecie drugiej.
Tak, pełna synchroniczność. I pamiętam, jak przychodziłem obok tego stoiska z panem Jarosławem i pan Jarosław skrzywił swoje brwi z niechęcią i powiedział: Boże, typ odkrył na nowo i sprzedaje za 75 funtów cold decka, chodźmy stąd. Tak też zrobiliśmy.
Tak.
Ale był to bardzo dobrze sprzedający się efekt na Blackpool, którego obserwacja opinii ludzi, którzy kupili ten efekt, jest bardzo dobrą lekcją być może dla ciebie, drogi
słuchaczu. Tak, moim zdaniem to z tego można wyciągnąć bardzo dużo rzeczy.
Bo magicy na nowo odkrywali to, że efekt ci się podoba i być może nawet ci oszukał, bo oszukał bardzo dużą ilość osób, nie oznacza, że będziesz go wykonywał, bo ilość pracy i konieczność wykonania pewnych manewrów, żeby osiągnąć ten efekt, jest niewarta tego, żebyś go robił. Tym bardziej, że ten efekt, gość ewidentnie wymyślił ten efekt po to, żeby go po prostu wcisnąć magikom i pasjonatom magii na tym spotkaniu.
Tak, bo wygląda to pięknie, ale kiedy niektórzy kupujący zauważyli, ile muszą się przygotować i co jest wymagane, żeby efekt się w ogóle był w stanie odbyć, doszli do wniosku, że nigdy nie będą w stanie tego wykonać i ostrzegali przed tym nawet ludzi na grupie.
Tak, było tak. Dużym sukcesem na Blackpool Magic Convention były też produkty elektroniczne. Na jeden, tak jak powiedziałem, zazwyczaj omijałem te stoiska, na jeden nawet zwróciłem uwagę. Ale ten, nie kupiłem.
A szkoda.
I tutaj pojawił się nowy producent magiczny na rynku, Iravel Magic, których produkt Espionage, czy też Sudoku Pik, bardzo, bardzo cieszyły się popularnością. Espionage jest sposobem wykrywania, w której ręce jest moneta.
A, to już wiem, co to jest.
Takie malutkie.
Dobrze, że tego nie kupiłeś.
No nie kupiłem tego, bo można to zrobić naprawdę myśląc i czytając myśli widza, a nie kupując jakąś głupią elektronikę. Ale w porównaniu do wszystkich innych Six Sense'ów i całej masy podobnych produktów, które pozwalają za pomocą czegoś wykryć coś, ten był bardzo tani i bardzo mały. I generalnie był spoko produktem, ale to nie dla mnie. Dużą takim popularnością były również ciekawe karty, które są kartami do gry, a nie będąc kartami do gry.
Mówisz o tych między innymi z klocków Lego?
Mówię o Bricks od Craig'a Petiego, mówię o Evoke'u od Craig'a Petiego, mówię o Voxie od Luca Volp.
Nix.
Od Luca Volp, ten ze słynnymi magicianami przerobionymi na alkohol.
Od Marka Masona?
Benetta, od Marka Benetta.
A, od Marka Benetta, tak.
Tak, więc było tego dużo, cieszyło się to dosyć dużą popularnością i myślę, że to jest trend, który będzie się rozwijał, bo jest tym duży potencjał.
Tak, z ciekawych talii kart pojawił się jeszcze Deadman's Deck od Matthew Wrighta i Marka Benetta.
Tak, taki bardzo stylizowany, ale tak. To już są bardziej zwykłe karty.
Tak,
niż
to były zwykłe karty, więc tak. Ale też właśnie wykorzystywanie kart jako nie kart, tak jak właśnie te klocki Lego czy Evoke, tam były emocje wypisane, jest no, dosyć mocnym trendem, bo no, jak Evoke pojawił się w świadomości magicznej i wszyscy dowiedzieli się, że będzie jego premiera na Blackpool, to można śmiało powiedzieć, że społeczeństwo magiczne troszkę zwariowało na tym
tak,
punkcie.
Było całkiem spore trzęsienie ziemi. Dużą kolejną rzeczą, takim trendem, który widzimy, jest ogromna ilość produktów zaadresowanych dla fanów magii, które nawet nie są do końca trikami. Lang Test zawsze na Blackpoolu święci triumfy.
Tak.
Jeżeli nie wiesz, to musisz iść poddać się Lang Testowi. To
tak, testowanie swoich płuc jest bardzo fajne. Jeśli w przyszłym roku będziesz pierwszy raz na Blackpool, to możesz nas dopytać, to ci pokażemy, o co chodzi.
Tak, zaprowadzimy cię do Lang Testu, będziesz zadowolony. Do tej samej kategorii, mimo że troszeczkę innym efektem jest, było Finger of Extreme.
Tak, i to był taki fajny gag.
To jest żart.
Bardzo fajny, tak naprawdę dla niektórych, szczególnie jeśli ktoś występuje dla dzieci, to może być to całkiem przyjemne.
A tak, dużą popularnością też się cieszyły takie psiki perfumy o smaku świeżej kupy.
Tak, fart spraye się pojawiły i jacyś Niemcy chodzili i psikali tym bez przerwy.
Super śmieszny dowcip, nie
mogę. A potem,
mogę.
Kiedy chcieli ich bić, to chowali się za ochroną. Mhm.
To było super śmieszne, jak taki starszy pan po 60 chciał bić młodego typa, a ten dzieciak przed nim uciekał. Autentycznie przestraszony.
Prawie płakał.
Tak. Hitem również okazał się powrót ekstraktora od Alakazam Magic.
Tak, był ekstraktor 2.0.
Ja pamiętam, jak Extractor miał swoją pierwszą premierę, to wtedy naprawdę było fajne. Efekt polega na tym, że widz bierze kartę, podpisuje kartę, wkłada tą kartę do talii kart on zamyka pudełko, a karta pojawia się gdzie tam chcesz. I widz wkłada to tę kartę do wnętrza pudełka. No, bardzo fajne, bardzo specyficzne, jest to bardziej tool niż efekt, bo można za pomocą tego zrobić różne dziwne rzeczy. Wróciło, jest ciekawe, sprzedawało się dobrze. A kolejną rzeczą, która się całkiem dobrze sprzedawała, był Crazy Sam.
Crazy Sam's Mind?
Tak, czyli detonacja tego...
Wybuchający chips?
Tak. Wybuchający chips. Bierzesz sobie chipsa, kładziesz widzowi na ręce, celujesz do niego z pistoleciku z palców, strzelasz i chips wybucha.
Jej!
I wtedy patrzysz widzowi w oczy, mówisz, skoro mogę to zrobić chipsem, to pomyśl, co mogę zrobić z mikroskopijną komórką twojego mózgu. Widz daje ci pieniądze i jesteś szczęśliwy.
Dokładnie tak.
Z ciekawych produktów to była również ta Lotta Vase, zrobiona w puszce coli.
A to tego nie widziałem. Widziałem coś innego zrobionego w puszce coli, ale to nie było Lotta Vase.
To nie było Lotta Vase?
Nie, to był zupełnie inny sposób działania.
No, znaczy metoda działania była inna, ale generalnie mogłeś wylać dwie rzeczy z innej puszki coli, nie?
Czyli było gorsze niż Lotta Vase, które możesz wylać około 9 razy.
Znaczy było gorsze.
W każdym razie była puszka coli, z której kiedy się opróżniła, mogłeś wylać coś jeszcze raz i mogło to być coś zupełnie innego niż ten pierwszy napój.
Albo mogłeś wylać kolę, potem mleko, a potem jeszcze raz kolę. A, bo czemu nie?
Tak.
Jeżeli tylko miałeś czas zrobić klik-klik. Więc rzeczywiście było bardzo dużo rzeczy.
Tak, Mark Mason oczywiście miał nowe produkty.
W tym roku żaden z nich nie był dobry.
Tak, żaden z nich nie zwrócił naszej uwagi.
W zeszłym roku były dobre produkty Marka Masona.
Tak, i w tym roku też były te same produkty, bo dorobił je na nowo.
Ale Shelby miał?
Tak, miał Shelby Wallet.
A, okej, okay. Mądry Mark Mason, bo to jest super portfel.
Tak, to jest bardzo fajny portfel.
Ale te nowe produkty jakoś nie były imponujące.
To nie były imponujące magiczne produkty.
Ha! I see what you did here. Trendem, który umierał i to przyjmuję ze smutkiem, jest to, że nie pojawia się dobra Slate of Magic. Wszystko jest uproszczane i nie było za bardzo żadnych książek takich nowych, które by pokazywały zwykłą klasyczną magię, na przykład z kartami.
Tak, wszystko przechodzi w stronę self-workerów lub bardzo dobrze przemyślanych proceduralnych efektów, które też działają same, jeśli tylko wykonasz wszystkie kroki.
Tak, nawet Kiko Pastur nie chciał mi pokazać żadnego efektu typowo z kartami takiego manualnego, mimo że umie to robić całkiem dobrze, to no, kupiłem od niego coś zupełnie innego, bez kart.
Tak, ale na przykład popularne też były dwa efekty od Michaela Mareya, mentalistyczne, mocno proceduralne, z pewnymi drobnymi rekwizytami. Ktoś też na siłę próbował inny efekt, a pingwin próbował na siłę inny efekt też z żetonami wypromować. Jeszcze efekt z żetonami pojawił się od Big Blind Media.
Żetony stają się popularne. Tak, żetony, bo drukowanie na żetonach staje się chyba tańsze po prostu.
Albo dostępne
po prostu i, no, i są. Ale ten efekt z żetonami od Pingwin Magic, ja o tym nie chcę nawet myśleć, bo to urąga zdrowemu rozsądkowi.
Tak, ale osoba, która go wydała, ma modne, znane nazwisko, więc...
I spoko taty.
Tak, więc można na tym zarobić.
I co?
I to tyle chyba.
To tyle chyba. Jak słyszysz, jesteśmy zmęczeni, ale Blackpool było bardzo długą konwencją i dla nas właśnie powoli się kończy.
Tak, powoli wszystko wjeżdża, że tak to ujmę.
Kończymy okres po Blackpool i będziemy teraz wjeżdżać w okres przed Blackpool.
To jeszcze tyle trzeba czekać. Bardzo długo trzeba czekać.
Bardzo
nie
długo
trzeba czekać. W każdym razie my też się poobkupowaliśmy. Spędziliśmy sporo czasu na dealersach. Rozmawialiśmy z dealersami. Pytaliśmy ich o plany na przyszłe lata. Bo może będzie coś ciekawego. Może coś wiemy, a może nie. Może gdzieś tam wydaliśmy pieniądze. No dobra, wydaliśmy pieniądze. Całkiem sporo pieniędzy. Jak wracaliśmy, to tradycyjnie, bo to dla mnie jest już tradycja, chyba nie da się inaczej tego zrobić, przynajmniej będąc mną, zostałem zatrzymany na lotnisku, gdyż mój plecak był bardzo, bardzo podejrzany. Bo ja zawsze jestem przygotowany na lotnisko i mam plecak uszyty specjalnie pod wymiary linii lotniczej, którą zazwyczaj tam latam do Anglii. Tak, jest to Ryanair.
Także jak sobie się przywali, to nie zostali się przywali, bo ten plecak został stworzony specjalnie tak, pod to.
Sam go szyłem na te właśnie wymiary. W każdym razie, plecak zawsze zwraca uwagę, dlatego że jest bardzo, bardzo ciężki jak na taki mały plecak. Bo jestem cwany i do plecaka wrzucam zawsze książki. które odejmują nam kilogramy z ciężkiej walizki, a no w plecaku to raczej tego nie zważą. W każdym razie plecak jest zawsze zatrzymywany i w tym roku gość otworzył go, żeby zerknąć, co tam tyle waży. Po czym spojrzał na mnie z szeroko otwartymi oczami i powiedział: "It looks like a library in there."
Tak.
No, więc plecak biblioteka przeleciał prosto z Anglii.
Tak, no bo to jest super, super tip, już o tym mówiliśmy, ale powtórzymy to jeszcze raz, jakbyś nie słyszał któregoś z odcinków, kiedy to mówiliśmy, to to będzie jeden z tych odcinków, w którym to powiemy. Ale co powiemy? Otóż to...
Mówmy.
To powiedzmy to.
Dalej.
Książki do plecaczka, a wszystkie rzeczy, do których ktokolwiek może się przyczepić, schowaj sobie do bagażu nadanego, rejestrowanego, bo widziałem, jak odbierano ludziom pierścienie, widziałem, jak odbierano ludziom bilet do bilarda, widziałem, jak ludziom odbierano długopisy.
Tak, jakiś czas temu widzieliśmy właśnie, że rzeczywiście ktoś leciał z bilą do bilarda z magnesem w środku i na lotnisku to się skoro, to wygląda zbyt podejrzanie, bo takie coś nie powinno mieć magnesu, a i skaner rentgenowski to wykrył i mu to zabrali, a to nie było tanie. Jeszcze ktoś inny kupił sobie fajne łączące się pierścienie na Blackpool i to jest metal, więc mu to zabrali i ten gość płakał, fizycznie leciały mu łzy z oczu, jak mu to zabierali. Bo wydał na to naprawdę dużo pieniądza.
Bo to były naprawdę fajne pierścienie.
Tak. I w tym roku spotkaliśmy na lotnisku naszego rodaka pewnego, który też miał pierścienie. I my tak patrzymy, jesteśmy już po nadaniu bagażu. On też. I on trzyma te pierścienie w rękach. Znaczy nie, my byliśmy przed nadaniem bagażu.
My byliśmy przed.
Tak. Ale on leciał tylko z podręcznym chyba. I miał te pierścienie w rękach. I powiedzieliśmy mu: stary, nie idź z tym. Weź to wpakuj do nas. I tak zrobiliśmy. Wpakował pierścienie do nas, do nadawanego bagażu. Wysłaliśmy go z walizką. Kiedy przylecieliśmy, wylądowaliśmy w Polsce, wrzuciliśmy to w paczkomat. To poleciało do niego prosto niezawodnym impostem. To nie jest reklama, to nie jest odcinek sponsorowany. Mówimy tylko z moich własnych doświadczeń. I w ten sposób udało się uratować dosyć fajny i drogi rekwizyt, bo kupiony od samego Shuta Ogały przed zabraniem przez ochronę na lotnisku.
Tak, byliśmy cwańsi, byliśmy szybsi. Jesteśmy swiftly and deadly.
Gotta get swifty, man.
Ach, dobra, dużo przygód.
Dużo zakupów, dużo wydanych pieniędzy. Ale co, no nie ma co marnować czasu. Czas zacząć zarabiać pieniądze na dalsze zakupy na następnym Blackpool.
Taki jest plan.
Więc my, drogi słuchaczu, żegnamy się z tobą. Ale hej, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu, którego powinieneś słuchać constantly.
What book should I bet?
To na razie.